I zaglądamy do dzisiejszych gazet. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: najdroższe dzieci. Polacy na najmłodszych wydają już grube miliardy nie tylko w dniu dziecka. Tylko na zabawki, ubrania, buty dla dzieci wydamy w tym roku niemal 11 miliardów złotych. Wynika z danych Euromonitora, specjalnie dla Rzeczpospolitej przygotowanych. Za 3 lata kwota ta ma się powiększyć o 3 miliardy złotych. To jest temat tytułowy. Jutro jest Dzień Dziecka, to nie dziwimy się, że od takiego tematu zaczyna dzisiejsza Rzeczpospolita. Z kolei Jerzy Haszczyński w komentarzu redakcyjnym pisze o wyborach. Wybory będą w Polsce, wybory będą w Izraelu. Mniej więcej w tym samym czasie emocje są tak napięte, że nową falę antypolską czy antyizraelską może wywołać jedno splunięcie czy dwa psiknięcia farbą w sprayu. Obyśmy się nie przekonali, że nigdy od tak niewielu zależało tak wiele w nawiasie niedobrego. Komentarz Jerzego Haszczyńskiego i na drugiej stronie Rzeczpospolitej również komentarz Michała Szułdrzyńskiego. Chłopomania to oczywista maskarada. Taki jest tytuł tego komentarza. Wszyscy doskonale wiedzą, jaki jest główny podział polityczny w Polsce. Może więc zacznijmy mówić wprost o klasach społecznych. Stanisław Wyspiański zapewne czułby się dziś u nas swojsko, tak jak w Krakowie w okresie Młodej Polski. Oto nagle po ogłoszeniu wyników wyborów europejskich w kraju zapanowała chłopomania. Po początkowym szoku politycy opozycji, wielu wspierających komentatorów, nagle nabrali głębokiego szacunku do tych, których jeszcze niedawno nazywano Januszami i Grażynami. Tak zaczyna się komentarz Michała Szułdrzyńskiego w dzisiejszej Rzeczpospolitej, która rozmaite rzeczy jak co dzień opisuje. Rząd na wybory, rekonstrukcja rządu to pierwszy etap kampanii do Sejmu, to ma być doświadczona ekipa i odbicie układu sił po wyborach, które zakończyły się sukcesem PiSu. Zaglądamy teraz do naszego dziennika. W naszym dzienniku na pierwszej stronie stwierdzenie: wybieram nasz dziennik. Redakcja naszego dziennika pisze do czytelnika, dlaczego ten czytelnik wybrał nasz dziennik. Dlatego sięgnąłeś po niego, że jest tyle innych gazet, telewizji i portali internetowych. Jeśli uważasz, że nasz dziennik jest potrzebny tobie, twojej rodzinie, twoim sąsiadom i pozostałym Polakom, prosimy o naprawdę potężną mobilizację. Sytuacja ruchu jednego z największych kolporterów wciąż jest trudna, a co się z tym wiąże, również naszego dziennika. Ważna sprawa z ruchem, zapowiedź, że będzie dalsza naprawa ruchu będzie trwała mimo decyzji sądu, ale zawsze po takiej decyzji sądu jest trudniej. Z kolei Gazeta Polska codziennie. Europoseł od rozbiórki pozywa Gazetę Polską. Zdjęcie europosła wybranego w Warszawie. Ponad 200 tysięcy głosów dostał pan Włodzimierz Cimoszewicz, który pozywa Gazetę Polską za to, że ujawniła, w jakim skandalicznym stanie zostawił leśniczówkę w Puszczy Białowieskiej, którą przez kilkanaście lat wynajmował pół darmo od Lasów Państwowych. Prosimy czytelników i sympatyków Gazety Polskiej, aby na rozprawę przynieśli kontakty, kable i inne przedmioty, w których tak gustuje Cimoszewicz. Apeluje redaktor naczelny Gazety Polskiej i codziennej Tomasz Sakiewicz. Również informacja o Centrum Solidarności, Europejskim Centrum Solidarności, które było partnerem Trójmiejskiego Marszu Równości, tego, który odbył się na dzień przed wyborami. Gazeta Wyborcza jednak wraca do rozmaitych spraw. Chyba jednak przytulili nagrody od Szydło. Co w tym artykule jest? Jeśli państwo chcą przeczytać Gazetę Wyborczą, to można. Na zegarze godzina 8:06, a w studiu pojawił się Lech Rustecki.
Dzień dobry. Tak przed wejściem pomyślałem sobie, bo będziemy o koncesji rozmawiać, o nadawaniu, że właściwie to wejście też mogłoby być radiową kroniką budowy. Ile mamy czasu?
3 minuty.
3 minuty. No to my jesteśmy gotowi dzisiaj do złożenia dwóch wniosków. To się nazywa wnioski o rozszerzenie koncesji. chcemy nadawać w Białymstoku i Wrocławiu.
I za chwilę wyruszymy w kierunku. Lech Rusecki i Ryszard Gajewski wyruszą w kierunku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, żeby złożyć te dwa wnioski o nadawanie. Czyli jeżeli wygramy ten konkurs koncesyjny, to kto będzie mógł słuchać Poranku Wnet w radioodbiornikach?
Mieszkańcy Białegostoku i okolicznych gmin, i mieszkańcy Wrocławia i okolicznych gmin. Tutaj no, jeszcze nie jest, okaże się skąd, znaczy jaki będzie system antenowy, ponieważ w tych dwóch lokalizacjach będzie musiał być nowy system antenowy. To nie było takiej potrzeby w przypadku Krakowa i Warszawy, to po pierwsze. Po drugie też wszystko wskazuje na to, że Urząd Komunikacji Elektronicznej będzie musiał dokonać uzgodnień również międzynarodowych częstotliwości. Także też to jest też pytanie nie kto, ale również kiedy będzie mógł słuchać z Białegostoku, Radia Wnet z nadajnika w Białymstoku i Wrocławiu.
Miejmy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Przypominam Państwu, że też będziemy mieli być może dwa nowe nadajniki w Białymstoku i we Wrocławiu. Budujemy studia zagraniczne, studia zewnętrzne w planach, tylko nie mamy czasu, żeby te plany zrealizować. Znaczy chcemy otworzyć studio w Londynie w najbliższym czasie. Paweł Bobołowicz z kolei też będzie miał pełne studio w Kijowie, z którego będzie obserwował już nie tylko scenę ukraińską, ale też inne miejsca na świecie, takie jak Kazachstan i okolice Kazachstanu, i będzie o tym opowiadał, rozmawiając z rozmaitymi ludźmi i ekspertami na całym świecie, bo będzie miał takie możliwości. Ale żeby to wszystko sprawnie funkcjonowało, musimy mieć to studio marzeń, i dlatego od kilku dni apelujemy do Państwa o wsparcie. wspieram.to/studio-wnet. Zbieramy na nowe, nowoczesne studio radiowe. Teraz informacja dla nas zaskakująca z dzisiejszego poranka. 17 155 zł już udało nam się uzbierać.
To widziałem wpłaty i po 1000, i po 500.
Za te wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy, ale prosimy. Nasza akcja będzie trwała i ta prośba będzie trwała aż do 25 czerwca i zachęcamy Państwa do tego, żebyśmy to radio naszych marzeń, wspólnych marzeń i naszych, i słuchaczy wybudowali, żebyśmy mieli takie możliwości technologiczne na to, żeby to wszystko razem gdzieś spiąć i żeby w naszym studio mogło usiąść więcej niż 3 osoby.
My zaraz udajemy się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Teraz dziurkujemy wydruk i wkładamy do segregatora. Teraz tak on klika. I trochę zmieni się nasz dalszy chyba plan, bo stwierdziliśmy, że skoro już jesteśmy w Krajowej Radzie, no to odwiedzimy urzędników, którzy nam udzielali informacji przy wniosku do Krakowa i Warszawy. No też jakby pokazać, co mamy. I tyle. Pamiętaj prezentować muzykę, bo może się okazać, że jeszcze jakiś podpis czy parawka jest potrzebny, także będziemy może jeszcze potrzebowali, no ale jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Dzisiaj na pewno składamy.
Bardzo dziękuję. Lech Rustecki w studio, Ryszard Gajewski również. Jest godzina 8:10.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Zaproszenie na Jarmark Wnet jutro od godziny 8 do 15. Jarmark Wnet przy ulicy Emilii Platek 29 łamane na 31. Koncert życzeń. Myślę, że dedykacje dla dzieci albo dzieci dla rodziców. W każdą stronę można wybrać piosenkę i ją zapowiedzieć na żywo, ale trzeba być na Jarmarku Wnet, żeby to zrobić. Zachęcam Państwa do tego, żeby nas odwiedzić. Koncert życzeń między 11 a 12 z Emilii Platek 29 łamane na 31. I posłuchaj Poranka Wnet w Radiu Dwóch Stolic, Radiu Dwóch Prędkości. Jest godzina 8:17.
Wywiad Wnet.
późnym wieczorem z Brukseli do Warszawy przyleciał Jacek Sariusz Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwość. Teraz jest przy telefonie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, witam.
Jaka atmosfera panuje w Brukseli?
Stare się miesza z nowym. To znaczy, to jest taki miesiąc, kiedy jeszcze są starzy europosłowie i już przybywają nowi. No a jeśli chodzi o instytucje, no to przygotowują się na nową ekipę, na zmiany. Także wyczekiwania, atmosfera, tak bym to określił.
Wyczekiwania, ale też rozmaitych zakulisowych negocjacji. Pan Adam Bielan, który był gościem Poranka Wnet, mówił o wojnie między panią Merkel a prezydentem Francji Emmanuelem Macron. To walka dotyczy obsady najważniejszych stanowisk w parlamencie, w Unii Europejskiej. Te echa walki albo trzask mieczy, które o siebie uderzają, słychać w Brukseli?
No to się częściowo odbywa w Brukseli, dlatego, bo wygląda na to, że się kształtuje taka grupa polityczna z dominantą francuską. To będą liberałowie i renesans Macrona. No i grupa polityczna z dominantą niemiecką, czyli ludowcy. I tu są dwie różne koncepcje, jeśli chodzi o obsadę głównych stanowisk. Krótko mówiąc, one z sobą konkurują. Dlatego, bo grupa ludowa widzi na stanowisku szefa komisji pana Manfreda Webera, a z kolei druga grupa widzi albo panią Vestager, liberałkę z Danii, albo pana Barnier. Także to coraz bardziej ma kolory, czy zabarwienie geograficzne, to się nakłada na to zabarwienie polityczno-ideowe.
Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Czy tym trzecim w tym wypadku mogłaby być Polska?
No, tym trzecim mogłaby być oś Warszawa-Rzym, jak ją nazwał Salvini, składając wizytę w Warszawie u prezesa Kaczyńskiego. Gdyby ona powstała, to jest w tej chwili duży znak zapytania. Wydaje mi się, że rozstrzygnięcie w dużej mierze będzie zależało i takim kamieniem, który może ruszyć lawinę, byłby Orban, czy Fidesz Orbana. Gdyby oni na dobre wyszli, bo w tej chwili są już tylko jedną nogą w Europejskiej Partii Ludowej i przystąpili do EKR-u, no to wtedy to mogłoby skłonić Salviniego do tego, żeby porzucić grupę pani Le Pen i przyjść do EKR-u i wtedy powstała grupa polityczna trzecia co do wielkości, być może w jakimś układzie koalicyjnym, również potrzebna w tym rozdaniu parlamentarnym. Ale to jest wszystko gdybanie. Na dzisiaj mamy do czynienia z różnego rodzaju zabiegami, z podchodami, z próbą uwiedzenia politycznego jednych przez drugich, gdzieś się tam w kuluarach w Parlamencie Europejskim i poza toczą poufne rozmowy.
W tych poufnych rozmowach oczywiście uczestniczą polscy europosłowie, tacy, którzy mają największe doświadczenie. Do tego zbioru należy pan Jacek Sariusz-Wolski.
No, poufne są to takie, które są poufne. Czyli na ten temat nic nie mam do powiedzenia.
Warszawa, Rzym, Budapeszt, ale jak pan ocenia prawdopodobieństwo powstania takiego sojuszu?
Znaczy ja sądzę, że najbardziej prawdopodobne jest, że jednak ukształtuje się większość rządząca w postaci ludowcy, socjaliści, liberałowie plus. Mówię największe prawdopodobieństwo, bo mogą być niespodzianki, bo może być odwrócenie koalicji. I prawdopodobieństwo takie tego scenariusza Budapeszt, czy Warszawa, Budapeszt, Rzym oceniam na 50%. I tak jak mówię, to wszystko w tej chwili w rękach Orbana, a potem Salviniego, a Salvini będzie musiał wybrać między panią Le Pen a rządzącymi realnie. On chce wpływać na kształt Europy, na kształt ustrojowy rozstrzygnięć takich jak te, które dzisiaj wiszą jak miecz Damoklesa nad głową Rzymu. 3,5 miliarda kary za przekroczenie deficytu budżetowego, 48 godzin na decyzję w tej sprawie. Absolutnie bezprecedensowa presja polityczna dał Rzymowi Juncker. I do tego są potrzebni ci, którzy są w Radzie, czyli ci, którzy rządzą, raczej niż ci, którzy są i będą prawdopodobnie wieczną opozycją we Francji. Miał na myśli Front Narodowy, czy Zgromadzenie Narodowe, jak to się teraz nazywa, pani Le Pen. Także 50-50.
A jeżeli Partia Ludowa razem z socjalistami będą rządzić Europą, to możemy powiedzieć, że nic nowego te wybory do Parlamentu Europejskiego nie dały.
Nie, dały i dadzą. Dlatego, bo po pierwsze do wszystkich rozstrzygnięć, gdzie wymagana jest większość niezwykła, kwalifikowana, będzie potrzebny aliant, sojusznik, to jest raz. Po drugie, w wielu sytuacjach taka koalicja trójkowa, bo ta dotąd nigdy nie była praktykowana, no, będzie rozsadzana wewnętrznymi sprzecznościami i to jest pewne jak w banku. I wtedy również będą potrzebowali sojuszników z którejś ze stron. A poza tym na skutek samego faktu tego przesunięcia na prawo opinii publicznej europejskiej dokonują się zmiany. Proszę porównać linię polityczną pani Merkel i linię polityczną jej następczyni pani Annegret Kramp-Karrenbauer. Tu jest wyraźne przesunięcie, chociaż w sprawie imigracji, nie tylko. Także ta zmiana już jest. Ona nie musi się zmaterializować w postaci wejścia tego nowego nurtu, jak go nazywam, do układu rządzącego, ale wykształci się coś na kształt rządząca koalicja i opozycja. I są bardzo wyraźne, coraz częstsze głosy mówiące o tym, że nie należy nazywać eurosceptykami tych, którzy afirmują Unię Europejską, ale chcą ją reformować, względem tych, którzy chcą, żeby było jak było. Ponieważ jest to normalny, zdrowy, demokratyczny podział na tych, którzy mają większość rządzącą i opozycję. I tę opozycję trzeba szanować i jej zdanie pod uwagę brać. I to już się dzieje, to wisi w powietrzu. W jakim stopniu, to się dopiero okaże.
Czy może w takim razie ten atak na Polskę nowa Komisja Europejska zawiesić?
No ja liczę na to, że trzy razy pomyśli nowa komisja, to jest raz. Po drugie, wchodząc w jakiekolwiek relacje, sądzę, że to będzie pierwszy warunek ustawiany przez Polskę poparcia na przykład kandydata na przewodniczącego komisji, to jest odstąpienie od tego bezrozumnego besztania i bezpodstawnego i pozatraktatowego besztania Polski. Także również sama komisja będzie miała inny skład. Jest więcej krajów zgrządzonych przez tak zwany nowy nurt. Więc będzie zmiana. Mam nadzieję, że nie będzie w tej ekipie pana Timmermansa, czyli takich zapieków ideologów i bardzo wyraźnym głosem liderzy Wyszehradu na ostatnim szczycie tu w Brukseli powiedzieli, że nie życzą sobie na czołowych stanowiskach ludzi konfrontacyjnie nastawionych, a widzą natomiast ludzi, którzy łączą, a nie wykluczają. Więc to może dać efekt w postaci bardziej konsensualnej komisji i komisji, która jednak powstrzymuje swoje ideologiczne zapędy i ambicje, żeby jednych karać, innych nagradzać, traktować nierówno, dzielić Europę na dwie prędkości, etc., etc.
Ale jak mocny jest ten głos Grupy Wyszehradzkiej, muszą się inni politycy z tym głosem liczyć?
No, zawsze w Unii były takie nieformalne grupy, które miały alianse w różnych sprawach, nie we wszystkich. No, był przesilny i od zawsze alians francusko-niemiecki, który dzisiaj, od czego zaczął pan rozmowę, pęka w szwach, czy pęka w każdym razie, konkuruje z sobą. Tu już się zaznacza się ta potencjalna nieobecność Wielkiej Brytanii. Zawsze, kiedy nie było Wielkiej Brytanii, to te dwa, i to mówię historycznie, w minionych wiekach, te dwie strony walczyły z sobą. I dopiero przychodził Albion, który Anglosasi którzy i również pierwsza, druga wojna światowa o tym świadczy, który je godził. Tam są oczywiste, obiektywne, można je pudrować, można na nich budować różnego rodzaju wizerunki przyjaźni odwiecznej i na zawsze. Natomiast te przyczyności już są. Także w zasadzie nowym fenomenem, który mówi jednym głosem, to jest Grupa Wyszehradzka i to, tak powiedziałbym, Wyszehradzka plus, ponieważ w jej tle są pozostali, to znaczy Bałtowie i Bałkany Wschodnie, Rumunia, Bułgaria, czy Trójmorze, jeśli pan woli, chociaż Trójmorze jest projektem stricte gospodarczym, a nie politycznym. I to, co ostatnio się udało, to znaczy głos tej grupy w zasadzie przestawił zwrotnicę polityki migracyjnej. I również klarownie artykułuje swój pogląd i wizję, pomimo tego, że w krajach Wyszehradu rządzą bardzo różne siły polityczne, swoją wizję Unii Europejskiej. Klarowno i najlepszym dowodem na to jest, że w trakcie tego szczytu Grupa Wyszehradzka się spotkała z Macronem, z chyba Junckerem. No w każdym razie odbyła szereg ważnych spotkań jako grupa. Także to jest chyba w tej chwili najściślejszy alians, jaki jest na tej scenie europejskiej. Ja nie mówię, że to rozstrzyga i załatwia wszystko, ale na pewno każe brać to pod uwagę pozostałym. Tak samo jak powiedziała Grupa Wyszehradzka, że chce dotrzymania tej dżentelmeńskiej, niepisanej umowy, że jedno z czołowych stanowisk w Unii Europejskiej przypadnie przedstawicielom Europy Środkowo-Wschodniej.
Czyli jeden z komisarzy, bo na szefa Europejskiego Banku Centralnego myślę, że Europa Środkowa nie ma co liczyć.
Na pewno nie, realistycznie myśląc, poza tym no, część z niej nie jest w strefie euro. Natomiast komisarza będzie miał każdy kraj. Ważne, jakie portfele. Natomiast tu chodzi o stanowisko przewodniczącego komisji, czyli egzekutywy, przewodniczącego rady, znaczy miejsce po Junckerze, mówiąc wprost, miejsce po Tusku, przewodniczącego rady, wysoki przedstawiciel do spraw polityki zagranicznej, długa nazwa, minister spraw zagranicznych, krótsza. No i w tle oczywiście Europejski Bank Centralny i niektórzy do tej listy dołączają jeszcze przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, chociaż Parlament się opiera i mówi, nie, my jesteśmy suwerenni, sami sobie swojego szefa wybieramy, ale jeżeli się siły polityczne umówią, bo tam musi być równowaga między różnymi nurtami politycznymi, między krajami południa i północy, wschodu, zachodu, jeszcze do tego dochodzi kryterium płci, które forsuje Macron. Także to jest bardzo trudna układanka i na końcu wychodzi nie dokładnie to, co wszyscy przewidywali na początku. Czasami są niespodzianki, to może być czarny koń.
To się zdarza. To dzieje się w Brukseli, w Warszawie dzisiaj wręczenie tych mandatów, czyli oficjalne wręczenie mandatów na nową kadencję Parlamentu Europejskiego. To będzie się działo w Sejmie dzisiaj o godzinie 12, ale jeszcze jest Genewa. W Genewie się zbiera grupa Bilderberga. Niektórzy mówią, że wiadomo, że to jest bardzo wpływowe środowisko. Na posiedzenie tej grupy Bilderberga z Polski zostało zaproszonych dwóch polityków, pan Sikorski, pan Trzaskowski. To posiedzenie grupy Bilderberga ma jakieś znaczenie? To jest ważna grupa pana zdaniem, czy nie?
No nie tak ważna, jak przewidują, czy mówią o tym takie spiskowe teorie, że światem rządzi gdzieś jakaś tajna grupa ludzi. Natomiast no coś w tym jest. To jest grupa polityków i ważnych osób ogromnego wpływu, bo to niekoniecznie musi być ktoś, kto formalną funkcję pełni, no, którzy się spotykają od dawna, od powojnia. To nazwa pochodzi od hotelu w Bilderberg w Holandii. No i którzy poprzez władzę, jaką mają, na ogół ekonomiczną, to jest w dużej mierze finansjera, wpływają na bieg spraw.
I czy to jest jakimś zaskoczeniem, że takich dwóch polityków z Polski zaprosili na swoje posiedzenie? na swoje spotkanie, bo to nie jest posiedzenie.
To nie jest zaskoczenie, bo polscy politycy w tych spotkaniach nieformalnych, poufnych uczestniczyli. Kiedyś tam bywał pan Olechowski. To na ogół z naszej części Europy są zapraszani ludzie, którzy są, jakby to określić elegancko, spolegliwi. Znaczy, na których mogą te kręgi, które reprezentuje grupa Bilderberg, myślą, że mogą polegać. O, tak bym to określił.
To jednak jakieś znaczenie to może mieć dla tego, co się będzie działo na polskiej scenie politycznej. Będziemy to obserwować, prawda, panie pośle?
Wszystko będziemy obserwować, wszystkie radary się kręcą, są włączone, mapa tego nieboskłonu politycznego w tej chwili się kształtuje, także musimy obserwować wszystko, co się dzieje, po to, żeby wybierać najlepsze dla Polski opcje.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Jacek Sariusz-Wolski, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem poranka Wnet. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:34. To wybierzemy teraz dla państwa jakąś piosenkę. Przez chwilę się zastanowimy. Mamy różne piosenki do wyboru. Dobrze, wybierzemy piosenkę z listy nieprzebojów. O godzinie 19:30 Ela Mazol, Jerzy Mazol prowadzą listę nieprzebojów. Na nieprzeboje można głosować i wybrać wśród nieprzebojów ten nieprzebój, który jest największym nieprzebojem. I my z tej listy nieprzebojów wybieramy piosenkę pana Beka.